Radio Szczecin, wydawnictwo Filia i Audioteka.pl prezentują książkę do posłuchania. Marek Stelar. Niepamięć. Czyta Adam Bauman.
Czekaj, wenflon się przytkał, trzeba przepłukać. Wyobrażasz to sobie w ogóle? Mówiłam ci, uważaj na nią. Nie, zostaw, trzeba już wymienić. Coś jest nie tak. Rozmowa, którą słyszę, jest prowadzona po niemiecku. Ból, nieokreślony, wszędzie, wędruje po całym ciele. Nie czuję rąk, nóg, nie czuję niczego, z wyjątkiem bólu. Znów odpłynąłem w ciemność, bez dna. Kiedy obudziłem się ponownie, szumiało mi w głowie. Obraz, jaki miałem przed oczami, tym razem był wyraźny. I nie był miły. Byłem w szpitalu. Pielęgniarka, która do mnie podeszła, musiała wiedzieć, co dzieje się w mojej głowie, bo położyła mi rękę na ramieniu i łagodnym tonem zaszczebiotała. Witamy z powrotem. Uśmiechnęła się. Jesteś na Ojomie, w szpitalu Charité w Berlinie. Trafiłeś tu z neurochirurgii. Zaraz przyjdzie doktor i wszystko ci powie. Nie denerwuj się. Nie, skąd? Chryste, co ja robię w berlińskim szpitalu? Trochę czasu zajęło mi uświadomienie sobie sensu jej słów. Z neurochirurgii, czyli nie serducho, ale za to głowa. I tu już nie wiedziałem, czy to lepiej, czy gorzej. Udar, wypadek? Byłem skołowany. Myśli były ciężkie jak ołów. Nie mogłem przypomnieć sobie wielu słów, którymi chciałem je zwerbalizować. I nie chodziło o niemieckie słowa. Nie pamiętałem ich nawet po polsku. Lekarz przyszedł chwilę później. Dołączył do pielęgniarki i stali teraz razem przy moim łóżku, przypatrując mi się w milczeniu. Zajrzał mi w źrenicę, delikatnie obmacał głowę, potem chwycił mnie za ręce, wkładając swoje kciuki w moje dłonie. Może pan ścisnąć moje palce? Zapytał po niemiecku z silnym, obcym akcentem. Proszę ścisnąć, polecił. Teraz, obiema dłońmi naraz. Ścisnąłem więc. Niezbyt mocno, ale jednak, co napełniło mnie niespodziewanie radością, bo to oznaczało, że nie byłem sparaliżowany, przynajmniej od pasa w górę. Lekarz wysunął swoje ręce z moich i zaczął głaskać mnie po nogach, potem popukiwać w kolana. Czuje pan mój dotyk tak samo na obu kończynach? Jeszcze większa radość. Tak, na obu kończynach tak samo. Tyle znaczyło moje otwarcie ust. Odchrząknąłem lekko i wreszcie wychrypiałem moje pierwsze słowa.
Co się stało?
Jaka jest ostatnia rzecz, jaką pan pamięta? Jakoś dotarło do mnie, że to nie jest odpowiedź na moje pytanie.
Miałem kupić owoce.
Jakie?
Pomarańczowe.
Pomarańcze?
Tak,
odetchnąłem z ulgą. Pomarańcze. Pokiwał głową. Kiedy to było? Oblizałem wyschnięte usta i skupiłem się. Listopad? Szepnąłem i spojrzałem lekarzowi w oczy. Chciałem wiedzieć, z jakiego powodu tu się znalazłem. I czułem, że on odwleka moment, w którym w końcu mi to powie. Został pan postrzelony w głowę. Niecałe 3 miesiące temu, to znaczy w połowie grudnia. Był pan w śpiączce, potem wybudził się pan z niej, ale nastąpiły pewne komplikacje natury ogólnej, przez które został pan przeniesiony na oddział intensywnej terapii i wprowadzony ponownie w stan śpiączki, tym razem farmakologicznej. Wygląda na to, że wraca pan do życia.
Moja żona, zachrypiałem. Zadzwonić.
Lekarz usiadł na skraju łóżka. Pańska żona, powiedział cicho. I córka niestety nie żyją. Przykro mi. Zostały zastrzelone.
Jestem profesor Jürgen Schwimmer, neurochirurg. To ja pana operowałem.
Facet w białym fartuchu i ze stetoskopem na szyi uśmiechnął się szeroko, najwyraźniej bardzo z siebie zadowolony. Przysiadł na krawędzi mojego łóżka i poklepał moją dłoń.
A jak pan się nazywa?
Dariusz Suder, westchnąłem.
No dobrze,
pokiwał głową, szczerząc idealnie równe zęby i powtórzył: dobrze.
Nie powiem, że to był drobiazg. Nie chcę bluźnić, ale chyba przełamaliśmy czyjś monopol na cuda.
Wyszczerzył się jeszcze bardziej i wzniósł oczy ku sufitowi.
Tak, cud to dobre określenie na to, co zrobiliśmy na sali operacyjnej. No, ale to w końcu najlepszy szpital w Niemczech.
Obrzęk mózgu zniknął. Niestety jednak pocisk został w pańskiej głowie. Spoważniał. Nie dało się go usunąć. Ryzyko uszkodzenia naczyń i powikłań skutkujących zgonem na stole operacyjnym było zbyt duże, żebyśmy je podjęli.
Cóż, nie będę ukrywał, że pana stan jest bardzo poważny. Bardzo. Powiem wprost, bo jako lekarz mam taki obowiązek i nie wolno mi niczego przed panem ukrywać. Może pan z tym żyć jeszcze 30 lat i więcej, jak gdyby nigdy nic. A może pan się nie obudzić nawet jutro. To może się stać w każdej chwili. Rozumie pan? W każdej. Przykro mi.
Kłopotów z pamięcią byłem już świadomy, pomijając to, czego kompletnie nie pamiętałem z okresu kilku tygodni przed postrzałem. Miałem w niej pełno innych luk. Nie pamiętałem daty urodzin Joli, imienia swojej pierwszej dziewczyny, numerów telefonów, które, jak sądziłem, mam niemal wydrukowane w głowie, swojej matury, odebrania Agnieszki i Joli z ginekologii pomorzańskiego szpitala. A jeśli chodzi o powrót do, jak to określił Schwimmer, poprzedniego życia, do czego tu wracać? Głowa opadła mi na poduszkę. Odwróciłem ją, żeby nie patrzeć na człowieka, który był posłańcem złych wieści. Tak złych, że gorszych nie można sobie wyobrazić. Co się stało z moją żoną i córką? Zapytałem. Nastąpiła cisza. Trwała kilka sekund, aż odwróciłem głowę, żeby sprawdzić, czy Schwimmer czasem sobie nie poszedł. Siedział wciąż obok mnie.
Przykro mi, pokręcił głową.
Nawet gdybym chciał, a proszę mi wierzyć, chciałbym, nie umiem panu odpowiedzieć. Po prostu nie wiem nic oprócz tego, że zostały zastrzelone. Policja nałożyła szlaban na informacje. Daliśmy znać, gdzie trzeba. Ktoś wkrótce do pana przyjdzie i wszystko wyjaśni.
Do końca mojego pobytu w Charité nikt do mnie nie przyszedł.
Przez kilka pierwszych dni pobytu w szpitalu na Unii Lubelskiej leżałem na oddziale intensywnej terapii. Podróż z Berlina na pokładzie śmigłowca sanitarnego Adaku zniosłem całkiem dobrze, ale na wszelki wypadek położono mnie na Ojomie. Dochodziłem do siebie. W końcu przeniesiono mnie na oddział neurologii. Senne dni zlewały się ze sobą. Bezsenne noce również. Minął prawie tydzień od mojego powrotu z Berlina.
niemal 3 tygodnie od wybudzenia się, a nikt z komendy nie pofatygował się, żeby zobaczyć, jak się czuję i co się ze mną dzieje. I to też mnie dobijało. Podobnie jak widok w lustrze. Przestałem w nie patrzeć. Wychudzona twarz, lekki zez w prawym oku, opatrunek z boku głowy leżący na siwiejącej szczecinie, porastającej napiętą na czaszce skórę. Worki pod oczami, zapadnięte policzki, przegrana twarz przegranego człowieka, a raczej cienia człowieka. Byłem bliski totalnego upadku, przekroczenia granicy ostatecznego załamania, za której nie ma już powrotu. Dzielił mnie od niej jeden krok i wciąż zastanawiałem się, czy go zrobić. Pewnego dnia wreszcie ktoś do mnie przyszedł. Nie Marta. To był Jacek Mołczun. Jacek był jednym z zastępców komendanta wojewódzkiego. Znaliśmy się kopę lat. Spotykaliśmy się prywatnie, kiedyś częściej, dziś rzadziej. Znaliśmy też swoje rodziny. Nie była to bliska przyjaźń, ale zawsze mogłem na niego liczyć. I na pewno mogłem nazywać go kumplem. Dobrym kumplem. Przypomnieliście sobie o mnie w końcu? Zapytałem zgryźliwie, widząc, jak zza uchylonych drzwi do środka zagląda jego siwa głowa. Uśmiechnął się lekko i wszedł do sali. W uchylonych przez chwilę drzwiach znów mignął mi but policjanta. Po co on tam siedzi? Wskazałem pod brudkiem wejście do sali. Jacek obejrzał się odruchowo. Wciąż nie znamy motywu, powiedział. Boimy się, że ktoś będzie chciał dokończyć robotę. Nie przesadzacie? Nie. Pamiętasz Kikira z grupy Markowskiej? Jak nasłany przez mutantów killer dobił go miesiąc po zamachu? To akurat pamiętałem. Zabójca wszedł do szpitala w przebraniu księdza i zastrzelił ofiarę z broni z tłumikiem. Amen. No właśnie. Mołczun pokiwał głową, siadając na stojącym przy moim łóżku taborecie na 3 nogach i kładąc kwiaty na szpitalnej szafce. Strzeżonego i tak dalej. Patrzył na mnie, na moją głowę, wychudzone ręce i nogi wystające spod rozwłóczonej szpitalnej kołdry. Co się stało, Jacek? Zapytałem niecierpliwie, podciągając się do siadu. Powiedz mi w końcu, co się stało? Moja rodzina nie żyje, a ja wciąż nie mam żadnych informacji. Żadnych. Nikt do mnie nie dzwonił, nie odwiedził. Nie wierzę, że można zostawić człowieka samego w takiej sytuacji. Wiesz, co ja czuję? Zdajesz sobie w ogóle sprawę? Podniosłem głos, pozwalając słowom wylewać się z ust potokiem goryczy. Jacek patrzył teraz w podłogę. Byliśmy u ciebie raz. W Berlinie, powiedział cicho Jacek. Z Martą. 2 dni po tym. Ale byłeś w śpiączce. Pomagałem też twojej teściowej załatwiać formalności związane z przewozem zwłok. Znaczy ciał Joli i Agnieszki. A potem tylko czekaliśmy. Sam rozumiesz, co z tobą będzie. Czy w tę, czy w tamtą stronę. W porządku, dzięki, mruknąłem. Zerknął na mnie spod brwi, nie podnosząc głowy. Dobra, co dokładnie się stało? Zapytałem, mimo wszystko już spokojniej. Powiesz mi w końcu? Niczego nie pamiętasz? Zmarszczył czoło. Niczego. Miałem sucho w ustach. Ostatnia rzecz, jaką pamiętam, to to, jak po pracy wsiadałem do samochodu pod komendą. 20 listopada. Mołczun przygryzł wargę, a potem wziął głęboki oddech jak ktoś, kto szykuje się do dłuższego przemówienia. To było we wtorek, 16 grudnia. Jechaliście z Jolą i Agnieszką do Berlina, mówił bezbarwnym głosem. Zabrałeś ich w służbową podróż własnym samochodem.
Miałeś brać udział w spotkaniu z okazji Dnia Policji. To się stało rano, przed 9:00. Zatrzymaliście się na parkingu przy autostradzie niedaleko Bernau bei Berlin. Kilka minut przed wami z autostrady zjechał motocykl, ścigacz. Kiedy dojechaliście wy, zatrzymaliście się w zatoczce na jednym z miejsc postojowych. Twoja córka poszła do toalety, ty wysiadłeś z samochodu i zacząłeś chodzić wokół niego. Pewnie chciałeś rozprostować nogi. Jola została w aucie. Ten motocykl stał niedaleko was. Facet nie zdjął kasku. Pokręcił się chwilę przy motorze. Nagle rozpiął kombinezon, podszedł do ciebie, wyjął broń i strzelił ci w głowę. Potem strzelił do Joli przez szybę. A kiedy Agnieszka wyszła z toalety i zobaczyła cię leżącego na ziemi, ona zaczęła biec do ciebie i też dostała. Jacek mówił cicho i urywanie, ale bardzo szybko, jakby chciał jak najprędzej to z siebie wyrzucić. Nie dziwiłem się. Miałem zamknięte oczy i zaciśnięte zęby, a moje ręce ściskały składaną poręcz łóżka. Złapali go. Otworzyłem oczy i spojrzałem na niego. Pokręcił głową. Macie ten film? Chcę go zobaczyć, szepnąłem. Co ty mówisz? Jacek powiedział to takim tonem, jakby obruszył się, że śmiem w ogóle żądać czegoś takiego. Chcę zobaczyć ten film, powtórzyłem dobitniej. Mołczun zamilkł. Wyprostował się i spojrzał na ścianę z zagadkową miną. Wyglądał, jakbym go czymś uraził. Po prostu mi przynieś, poprosiłem już łagodniejszym tonem. Mój służbowy laptop. Poproś Henkę, to ci go da. Jest w szafie przy oknie. Film zgraj na pendrive, wypal płytkę, nie wiem, ale przynieś, dobra? To naprawdę nie ma sensu, upierał się. A teraz tonem głosu przypominał ojca tłumaczącego dziecku, dlaczego nie powinno próbować papierosów. Wszystko sprawdziliśmy. Niemcy też się przyłożyli, naprawdę. Tak mocno się przyłożyli, że faceta do dzisiaj nie złapali? Zapytałem zgryźliwie. Jacek nic nie powiedział. Wyglądał jak 7 nieszczęść. Dałem mu więc spokój. Jak w robocie? Zapytałem po chwili ciszy, żeby trochę polepszyć ten minorowy nastrój. I jemu, i sobie, bo atmosfera w małej szpitalnej sali aż pociemniała od tej żałoby. A jak strela? Zapytałem, kiedy wciąż nic nie mówił. Te 5 kilo koki nie zgubiło się gdzieś w policyjnym magazynie? Usta Jacka wykrzywiły się na króciuteńką chwilę w wyrazie jakiegoś bliżej nieokreślonego, lecz z całą pewnością negatywnego uczucia, a palce znów złączyły się w piramidkę i zaczęły wystukiwać szybki rytm głuchym, ledwo słyszalnym pop, 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 pop. Coś nie tak? Drążyłem, patrząc na te jego długie palce, drgające już jak w ataku febry. W końcu się odezwał. Tak, powiedział i odchrząknął. Pojąłem, że wydarzyło się coś niedobrego. Coś bardzo niedobrego. Jacek pokiwał głową, jakby wtórując moim myślom. Sama akcja została przeprowadzona bez zarzutu, powiedział, a w jego głosie było 100% przekonanie. Tak twierdzą ci, którzy ją przygotowywali, ale ja się z tym zgadzam. Otoczyli magazyn i wezwali do poddania. Tamci odpowiedzieli ogniem. Zaczęła się strzelanina, trwało to jakieś pół godziny. Mieli tylko kilka sztuk broni, więc z ich strony to było takie pukanie, choć groźne, bo udało im się trafić 3 naszych, na szczęście lekko. Ale zanim nadjechały posiłki, nastąpił wybuch. Potężny wybuch, Darek. Podobno dach tego magazynu pofrunął w powietrze, uniósł się jak strzepywane prześcieradło. I ta kula ognia i grzyb czarnego dymu
Zginęli wszyscy, którzy byli w środku. Zięty, trzech od Malechy i dwóch Turków. Oraz czworo naszych, którzy zdążyli dostać się tam od tyłu. Niektórych gangsterów nie dało się nawet zidentyfikować, tak byli popaleni. Malecha ocalał tylko dlatego, że podobno nie mógł przyjechać. Wysłał swoich ludzi. Formalnie nie jest nawet zamieszany w to wszystko.
Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszałem. Najgorszy scenariusz zdarzeń, jaki mógł się przytrafić. Pięknie.
Spaliło się niemal wszystko. Kasa, prochy, ci ludzie w środku. No mówię ci, wszystko. Teraz nazywają to Magdalenka 2. W pół godziny zginęło więcej naszych niż przez całą noc tam. My mieliśmy tylko mniej rannych. Szewczyk o mało nie poleciał ze stołka, ale jak wiesz, znają się z głównym.
Wewnętrzne dochodzenie wciąż trwa. Jeszcze nie postawiono nikomu zarzutów. Na razie wszystko traktuje się jak wypadek przy pracy. Na razie. Oczywiście media mają używanie. Miał smutną minę. Tak smutną, jakby to dotyczyło go osobiście. W końcu westchnął ciężko.
Słuchaj, Darek. Stęknął. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Tyle ostatnio przeszedłeś. Śmierci Oli i Agnieszki. Myślisz, że może mnie spotkać coś jeszcze gorszego? Tylko się nie denerwuj, Darek. Marta Kielan jest wśród tych policjantów, którzy zginęli w magazynie. Zesztywniałem.
Milczałem długą chwilę, zastanawiając się, po co to zrobiła. Po co? Inteligentna, rozsądna i rzeczowa do bólu kobieta poszła w sam środek piekła. Była urzędniczką, ale i do cholery policjantką. I to nie krawężnikiem po szkółce, tylko oficerem po WS-polu i dziesiątkach kursów. Musiała zdawać sobie sprawę, jak to wszystko może się potoczyć. Nie wiem dlaczego. Jacek jakby czytał mi w myślach, co nie było w tym przypadku specjalnie trudne. Wciąż drepczemy w miejscu. Domyślamy się tylko, że to miało coś wspólnego z tobą.
Ze mną? Zesztywniałem. To znaczy?
No, z zamachem na ciebie.
I na moją rodzinę, dodałem.
Oni zginęli dlatego, że byli świadkami. Widzieli zabójcę z bliska, więc musiał ich wyeliminować.
Zamknąłem oczy.
Podobno miał kask, przypomniałem mu. I nie zdjął go. Więc jak mogli zobaczyć jego twarz? I wyjaśnij mi, jaki związek śmierć Marty może mieć z zamachem na mnie.
Tego właśnie do końca nie wiemy,
przyznał z rozbrajającą szczerością. Ale pewne fakty świadczą o tym, że te dwie rzeczy są jednak ze sobą powiązane. Popatrz, w krótkim czasie zostaje wyeliminowanych dwoje funkcjonariuszy jednego pionu powiązanych z akcją Strela.
Bardzo luźno powiązanych, rzuciłem. Naprawdę bardzo luźno.
Masz trochę racji, przyznał. Ale to nie może być przypadek. Tak jak nie może być przypadkiem śmierć Marty. Oboje znaliście szczegóły akcji. Zamach na ciebie to jedna rzecz. Druga to to, po co Marta poszła do tego pieprzonego magazynu. Tego również nie wiemy, ale...
Ale?
Spuścił głowę. To moja prywatna opinia. Poszła tam, bo nagle na coś wpadła? Odpowiedział pytaniem. I musiała to sprawdzić? Być może skojarzyła zamach na ciebie z czymś, co zobaczyła w pobliżu magazynu? Z czymś, czego nie powinno tam być?
Albo z kimś,
dopowiedziałem. Albo z kimś, pokiwał siwą głową. Kimś, kogo nie powinno tam być. Przede wszystkim jej nie powinno tam być.
Oczywiście, ale tego już nie zmienisz. Jak na razie śmierć komisarz Kielan traktowana jest jako nieszczęśliwy wypadek podczas akcji zatrzymania handlarzy narkotyków.
Westchnąłem i poprawiłem sobie poduszkę pod głową. Potem odwróciłem się na bok i uderzyłem w nią kilka razy pięścią, aż ułożyła się tak, jak chciałem. Uderzałem mocno. Na pewno zbyt mocno. Więc twierdzisz, że ktoś chciał mnie zabić, bo dowiedziałem się o czymś w związku z planowaną akcją? Zapytałem. O czymś istotnym, tak istotnym, że ten ktoś nie zawahał się zabić 3 osób, żeby to nie wyszło na jaw. Jacek patrzył na mnie nieruchomym wzrokiem.
Mniej więcej tak sobie myślę, powiedział powoli.
Co to miałoby być?
Oto ja powinienem ciebie zapytać.
Marek Stelar, Niepamięć. Czyta Adam Bauman. Książka do posłuchania tylko w Radiu Szczecin.